Dzień dobry, witam w 7 odcinku podcastu Biznes i Technologie w netcaście Dekompresor. Ja jestem Paweł Przybyszewski, jestem brokerem technologii, a moim dzisiejszym gościem jest Patrycja Radek z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.
Dzień dobry. Cześć.
Celem podcastu jest zwiększenie świadomości odbiorców na temat nowych technologii i biznesowego wykorzystania. Jeśli chcielibyście brać udział w dyskusji, zapraszam na stronę www.dekompresor.pl. Jesteśmy też na Facebooku, na iTunesach. Jeśli ktoś z Was chciałby napisać do mnie wiadomość, może to zrobić na portalu LinkedIn. No i przechodzimy do pierwszej części naszej rozmowy, czyli do słownika pojęć. Patrycja, zwykle zaczynamy audycję od przepytywania gości i chciałbym, żebyś wyjaśniła dwa pojęcia. Pierwsze pojęcie jest związane z tematem naszej audycji. Proszę powiedz, czym są instytucje otoczenia biznesu?
To takie określenie, które zbiera te instytucje, które wspierają działalność gospodarczą. I można tam umieścić różne instytucje, które zajmują się ośrodki innowacji, instytucje finansujące, ośrodki wspierające przedsiębiorczość, czyli na przykład centra transferu technologii, parki technologiczne, organizacje badawcze, ale i sieć aniołów biznesu, izby handlowe, dosyć szerokie pojęcie.
Okej, czyli głównie chodzi tutaj o podmioty niekomercyjne, ale wspierające przedsiębiorstwa w dążeniu do ich celów.
Tak.
No dobra, no to w takim razie drugie pojęcie, bardziej skrót, RTO. Proszę o rozwinięcie i żebyś powiedziała kilka słów, czym jest RTO, bo wiem, że jesteś reprezentantką takiej organizacji.
Tak, tak. Myślę, że dzisiaj będziemy mieli okazję, żeby trochę przybliżyć bardziej ten skrót niż tylko rozwikłać, co znaczy, bo w tłumaczeniu to Research and Technology Organization, organizacja badawczo-technologiczna, no tych tłumaczeń jest trochę, to może być też Instytut Badań Stosowanych, Instytut Badań Aplikacyjnych, tak mniej więcej się rozwikłuje ten skrót, a chodzi o rodzaj organizacji, których w Europie jest całkiem sporo, to na przykład Towarzystwo Fraunhofera, to na przykład hiszpańska Technalia, fińskie VTT, no i organizacja, którą ja reprezentuję, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, pierwsza w Polsce organizacja typu RTO. To są takie organizacje, które prowadzą badania naukowe i zajmują się innowacjami, ale tylko wtedy, kiedy z drugiej strony jest na nie zapotrzebowanie lub popyt. My zajmujemy się prowadzeniem badań na zlecenie, na potrzeby przemysłu albo organizacji różnych. W każdym bądź razie chodzi tu o połączenie kwestii takiej, że zajmujemy się, z jednej strony na przykład prowadzeniem badań naukowych, projektów badawczo-rozwojowych, ale na zlecenie przemysłu. Musi się pojawić ta potrzeba.
Okej, czyli chodzi tutaj o to, żeby odpowiadać na realne potrzeby, a nie robić naukę dla nauki.
Tak.
Jak to ma miejsce w przypadku często prac doktorskich albo po prostu nauczania.
Po prostu, to znaczy w tym takim ciągu wytwarzania wiedzy, wytwarzania innowacji, doszukiwania się nowego w procesie badawczym, każda z organizacji ma swoje miejsce. To, że uczelnie prowadzą badania podstawowe w dużej mierze, to bardzo dobrze. Bez badań podstawowych też nie ma innowacji. Ważne, żeby w każdym bądź razie cały ten odcinek, w którym wytwarzamy innowacje aż do wdrożenia, był zaopiekowany, żeby na rynku znajdowały się organizacje, które są w stanie zaopiekować każdy z tych elementów. My, jako Research and Technology Organization, wypełniamy taką lukę, która zajmuje się ostatnią milą badań i tą pierwszą ścieżką komercjalizacji. To bardzo ważny element w tym garnuszku potrzeb polskiej gospodarki. Na pewno go brakuje i my próbujemy go wypełnić i działamy od końca 2007 roku, więc jesteśmy relatywnie młodą organizacją. Bardzo wiele jest do zrobienia, mamy już bardzo dużo ciekawych doświadczeń, dużo, dużo pracujemy, dużo różnych rzeczy się u nas dzieje, no ale to pewnie.
Czyli zapowiada się tak, ciekawie.
Mam nadzieję.
Wypytam cię o wszystko. W takim razie kończymy pierwszą część. Na początku chciałem zapytać, jakie branże leżą w obszarze waszych zainteresowań? Czy są jakieś konkretne branże, czy czy jakby po prostu projekty inżynierskie wszelkiego rodzaju Was interesują?
No, wszystkim nie sposób się zajmować. Wrocławskie Centrum Badań IT Plus na szczęście też to rozumie i ma swoje specjalizacje. Przede wszystkim we Wrocławskim Centrum Badań IT Plus budujemy laboratoria badawcze i to są laboratoria, szeroko mówiąc, zajmujące wyposażone w sprzęt do prowadzenia badań z obszaru biotechnologii, technologii medycznych, ale też nanotechnologii, technologii materiałowych. I faktycznie jesteśmy doskonale wyposażeni, bo dzięki środkom unijnym i wielkiemu projektowi, który się nazywa Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów, taka nazwa długa, wyposażamy nasze centrum w absolutnie topowy sprzęt i dzięki nagromadzeniu bardzo dużej ilości różnych urządzeń będziemy w stanie dostarczać rozwiązania dla bardzo szerokiej gałęzi przemysłu. Od przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, przemysłu budowlanego, aż po przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny. Więc ta plejada jest szeroka, aczkolwiek są obszary, w których się po prostu specjalizujemy, na przykład fotonika, geologia i geochemia, nowe sposoby dostarczania leków, medycyna regeneracyjna. Są takie kwestie, w które celujemy. One oczywiście są skorelowane z ideą Smart Specializations i z tym po prostu, na co zgłasza popyt rynek.
Okej, okay, to powiedz jeszcze, jakie są Wasze cele i jaką macie misję, żeby słuchacze jakby mogli sobie umiejscowić Was na rynku.
Mm-hmm, tak, tak, dlatego że Wrocławskie Centrum Badania IT Plus jest dosyć złożoną organizacją, więc tak...
Będziemy pytać.
Ogry mają warstwy, to ja też tak warstwę po warstwie będę tłumaczyć, żeby łatwiej to było zrozumieć. Wszystko, co robimy, zmierza do tego, żeby zrealizować naszą misję. To, na czym nam bardzo zależy, to czego chcemy, to, żeby stać się faktycznie numer jeden w Polsce, jeżeli chodzi o prowadzenie badań aplikacyjnych, takich na zlecenie przemysłu. W tym chcemy się specjalizować. Chcemy też być numer jeden, jeżeli chodzi o wspieranie naukowców, którzy chcą rozwijać się w biznesie. Dużo w tej kwestii się dzieje, mamy pokaźne doświadczenie, jeżeli chodzi o nasze spółki technologiczne. Nasi naukowcy też pracują przy projektach właśnie aplikacyjnych. To, na czym się również bardzo mocno skupiamy, to wspieranie polskich czempionów gospodarki. Bardzo chcemy, żeby firmy mogły faktycznie na nas polegać i odczuwać, że my jesteśmy tym takim ich zewnętrznym R&D. I wreszcie badania, które prowadzimy, chcemy, żeby były docelowo na poziomie ERC. Więc dużo bardzo chcemy, natomiast...
Czym jest ERC? Wytłumacz jeszcze słuchaczom.
European Research Council. Mhm. Więc chcemy bardzo dużo, wiemy, że nie da się tego zrobić od razu, natomiast nasze już poszczególne cele, te krótko i długoterminowe, właśnie do tego się sprowadzają.
A te badania na zlecenie przemysłu, które realizujecie, to jak to wygląda? Czy przedsiębiorca zgłasza Wam zapotrzebowanie i Wy to wytwarzacie? A powiedz mi, jaki odsetek z tych projektów realizowany jest w taki sposób, że już Wy macie u siebie naukowców, którzy już takie rozwiązanie opracowali? Mhm. Jak to wygląda?
Tu właśnie zaczynamy dochodzić do oferty IT Plus, bo to podejście do klienta jest bardzo różne. To właśnie ta idea RTO też powoduje, że nie tylko mówimy, czy działamy tak, żeby realizować aplikacyjne badania, ale cała organizacja jest nastawiona na to, żeby realizować cele dla klientów, żeby nasze rozwiązania były aplikowalne, żeby słuchać klienta. W związku z tym, z jednej strony oczywiście możemy dla naszych klientów wytworzyć jakieś rozwiązanie na zamówienie, czyli zgodnie z tą strategią pull. I tutaj z dużą uwagą zwracamy na to, żeby odbywało się to tak, jak klientowi jest wygodnie, albo na ile jest w stanie nam zaufać. Firmy mają różne doświadczenia, jeżeli chodzi o współpracę z jednostkami badawczymi. Czasem nie są to dobre doświadczenia, dlatego że czasem się...
Nie da się zagwarantować efektu też.
To jedno, oczywiście, że tak. Więc po pierwsze szczerość w kontaktach z klientem i uświadomienie, że zajmujemy się tematami, które są obarczone sporym ryzykiem. Ale sporo klientów ma złe doświadczenia we współpracy z innymi jednostkami badawczymi, z którymi kiedyś próbowali. Bo na przykład nie dało się zrealizować jakiegoś projektu zupełnie na czas. Nie dało się w ogóle określić harmonogramu. Nie dało się w zasadzie dobrze tego wycenić, a ceny, które były podawane, były horrendalnie wysokie. Nie dało się tego przeprowadzić przez uczelnię i na przykład proponowana była ścieżka gdzieś tam obejścia uczelni, dlatego że uczelnie często nie są jeszcze dostosowane do tego, żeby współpracować z przemysłem.
Mają procesy bardzo długie i skomplikowane i dużo podpisów i pieczątek trzeba zabrać na dokumentach i to utrudnia.
Tak, więc czasem też, ponieważ na uczelniach naukowcy są rozliczane z publikacji, zdarza się, że do domeny publicznej przechodzą tematy związane ze współpracą z przemysłem i to też o takich rzeczach przynajmniej mówią nam klienci. Więc jest sporo takich kwestii, które wynikają albo ze złego doświadczenia przedsiębiorstw, albo z zabobonów, które po prostu krążą w atmosferze. W związku z tym taki proces rozmawiania i współpracy z klientem bywa długi. Więc zdajemy sobie z tego sprawę. W naszym zespole są ludzie, którzy są key account managerami, są kluczowymi opiekunami klienta. Dana firma, jak do nas przychodzi, dostaje przypisaną jedną osobę i ta osoba przeprowadza ją przez całą firmę. Od dziś do całej przyszłości, w związku z tym zna całą historię tego klienta i tak jak w każdej organizacji biznesowej, on po prostu wie, że jest jedna osoba, która pomoże mu rozwiązać wszystkie kwestie. I to czasami jest tak, że zaczynamy od prostych zleceń, takich najprostszych analiz z wykorzystaniem, nie wiem, analiz NMR albo analiz z wykorzystaniem dyfraktometrii. I tyle.
A jaki jest odsetek tych projektów, które już macie opracowane? No bo jeżeli macie dostęp do naukowców, oni mają jakieś swoje patenty, swoje publikacje, dużo wiedzą, więc często zdarza się na pewno tak, że przedsiębiorca przychodzi z jakimś problemem, a wy już macie gotowe. Jaki to jest odsetek mniej więcej? Pytam, ponieważ...
Zwykle jest tak, że od tego, co już mamy, do tego, co potrzebuje klient, jest jednak
jeszcze droga
okay. I wymaga to dostosowania. Natomiast, więc jeszcze ciągnąc dalej, od takiej prostej usługi dochodzimy do momentu, kiedy klient jest na to gotowy, żeby coś wytworzyć mu na zamówienie. Mhm. I równocześnie jest tak, że faktycznie my prowadzimy dużo naszych własnych prac badawczych. Mamy dwa wielkie projekty badawcze, które nam to umożliwiają i na tą chwilę już mamy 50 zgłoszeń patentowych, 6 patentów przyznanych. Jesteśmy liderem w ogóle w tej kwestii w Polsce, jesteśmy w czołówce. I faktycznie jest tak, że jak klienci się czasem do nas zgłaszają z różnymi kwestiami, to już przynajmniej część tej rzeczy można wykorzystać spośród tych kwestii, które już mamy zgłoszone. I ten projekt w tym momencie należy tylko dopracować, żeby dojść do tego rozwiązania dla klienta. Odsetkami nie umiem powiedzieć, dlatego że te nasze usługi dla przemysłu świadczymy od roku. W związku z tym to są po prostu elementy naszych działań. My nasze laboratoria otworzyliśmy dopiero rok temu. Na tą chwilę mamy ich 14, natomiast z końcem roku będzie ich 40. Te nasze prace z klientami prowadzimy, takie związane z nawiązywaniem relacji, prowadzimy już od 2-3 lat. Natomiast teraz właśnie to zaczyna mocno owocować, kiedy wreszcie już cały ten organizm praktycznie jest gotowy i możemy skomplikowane i złożone usługi świadczyć dla klientów. I wytworzyć im własność intelektualną od zera i właśnie wykorzystać coś, co już mamy, wylicencjonować albo wejść razem we współpracę, w jakiś wspólny projekt z klientem, stworzyć jakąś wspólną inwestycję, dopracować technologię i wytworzyć jeszcze jakieś kolejne nowe rozwiązanie, albo na przykład rozwijać dany pomysł przez spółkę, bo taki wehikuł też mamy. Dzięki temu, że rozwijaliśmy projekt Akcelerator Spółek Spin-off, założyliśmy 14 spółek technologicznych, z dwóch już wyszliśmy z zyskiem, więc...
Czy wy jesteście współwłaścicielami takich wytworzonych technologii? Czy raczej...
Jesteśmy właścicielami. To jeżeli chodzi o nasze projekty badawcze, to założenie było takie, że mamy dwa. Jeden się nazywa Biomet, drugi nazywa się Nanomat. Jeden rozwija nanotechnologie, technologie materiałowe, drugi jest bliższy tym właśnie biotechnologiom, technologiom medycznym. I grupy badawcze, które z nami współpracują, to są grupy w większości z uczelni polskich, chociaż zdarzają się też naukowcy na przykład ze Stanów. Natomiast założenie jest takie, że własność intelektualna, która powstaje w tych projektach, w 100% należy do nas.
Okej, okay, czyli ten przedsiębiorca dysponuje licencją, którą wy udostępniacie.
Dokładnie tak, ale łatwiej jest dlatego, że jest jeden właściciel.
Okej, okay. Tylu naukowców, tyle laboratoriów, to kto był inicjatorem powstania tego RTO?
Zaczęło się wszystko od tego, że Polska starała się o to, żeby we Wrocławiu powstał Europejski Instytut Technologiczny. No, przegraliśmy, bo w efekcie, bo Budapeszt został stolicą Europejskiego Instytutu Technologicznego, ale na fali tych starań powstała taka wielka moc, że tak powiem, w środowisku wrocławskim
chęci
i
zasoby wytworzone.
Wytworzyła się masa krytyczna wśród ludzi, którzy chcieli o to walczyć. Bardzo duże wsparcie ze strony miasta i dzięki temu na tej świetnej fali po prostu Wrocławskie Centrum Badań mogło powstać. Na samym początku zostało zasilone, zespół pozyskał 3 wielkie projekty, właśnie ten, który pozwala nam teraz budować laboratoria, które z końcem roku już będą wszystkie gotowe, i 2 wielkie projekty badawcze, które spowodowały, że mamy teraz portfolio projektów, że mogliśmy zbudować współpracę z zespołami badawczymi z całej Polski, bo w naszych projektach badawczych, takich zewnętrznych, pracuje 550 osób. To jest wielka liczba ludzi i wielka szansa na to właśnie, żeby poznać się w pracy i potem móc razem działać dalej, wytwarzając rozwiązania dla przemysłu. Bo nigdy nie będzie tak, że IT Plus będzie samowystarczalne i będzie umiało wszystko stworzyć. Ta idea polega na tym, żeby nie tylko dzielić się wiedzą, ale też wchodzić w różne sojusze i konsorcja naukowe, naukowo-przemysłowe, z instytutami z całego świata, z całej Europy.
Kilka minut temu powiedziałeś, że jest jeden licencjodawca do technologii, które może pozyskać przedsiębiorca, no ale wiem, że udziałowcami tego RTO jest kilka podmiotów. Jakie to są podmioty?
EIT Plus jest spółką prawa handlowego, to też jest ciekawe, bo jesteśmy spółką z o.o., jesteśmy spółką non-for-profit, a naszymi udziałowcami jest 5 największych uczelni Wrocławia i miasto Wrocław. Na tą chwilę tym największym udziałowcem jest miasto Wrocław, ale ono też pozwala nam na utrzymanie płynności przy zarządzaniu tak wielkim portfelem projektów unijnych, bo w EIT Plus jest ich nagromadzonych mnóstwo i wartość tych projektów to ponad 800 milionów złotych, więc żeby zarządzać takimi projektami, trzeba mieć bardzo silnego partnera, no i miasto Wrocław bardzo mocno wspiera EIT.
Miasto plus Uniwersytet.
Tak, i jeszcze Urząd Marszałkowski.
Politechnika, Urząd Marszałkowski. Tak. I jeszcze jakie uczelnie pozostałe?
5 uczelni.
Uniwersytet
Medyczny, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Wrocławski.
Okej, okay. czyli silny zespół, bardzo silny zespół,
bardzo, bardzo znamienici, wspaniali partnerzy.
A jaka jest twoja rola w tym wszystkim?
Ja pracuję w Departamencie Rozwoju Biznesu. To właśnie w kontekście RTO bardzo ważne miejsce, na równi z naszymi zespołami badawczymi, bo razem po prostu dostarczamy wartość dla klientów. Czyli w tym departamencie znajdują się ludzie, którzy po pierwsze pozyskują klientów i namawiają ich do tego, żeby w ogóle skorzystać z usług naszego centrum, żeby ich zachęcić do tego, żeby od prostych zleceń na tyle nam zaufali, jeżeli się sprawdzimy, żeby na przykład razem z nami startować po pieniądze unijne w nowej perspektywie, teraz jak rozpoczyna się kolejna runda finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla dużych przedsiębiorstw po wakacjach, to wielka szansa dla firm i taka organizacja jak nasza może właśnie wykonywać prace badawczo-rozwojowe. Tam też znajdują się ludzie, którzy komercjalizują nasze własne technologie, czyli w tych projektach, które prowadzimy sami, powstają technologie. My na każdym etapie skanujemy, co się dzieje w naszych projektach badawczych. Ta własność intelektualna jest u nas pod wielką, wielką pieczą. Cały zespół w ogóle EIT Plus pracuje w takim reżimie zachowania własności intelektualnej i ostrożności w tym, jak mówimy o tym, co wytwarzamy. zarażamy, jak mówimy o naszych klientach, bo dużo, dużo tajemnic w tym wszystkim i warto, żeby klienci mieli komfort tego, że te informacje po prostu nie wychodzą poza firmę. W tym Departamencie Rozwoju Biznesu są też osoby zajmujące się powoływaniem i nadzorem nad naszymi spółkami technologicznymi. Są też osoby, które zajmują się szeroko rozumianym marketingiem i upowszechnianiem wiedzy, bo to też bardzo, bardzo ważny kawałek w tym świecie badawczo-rozwojowym, bo trzeba dużo, dużo jeszcze właśnie przełamać lodów i dużo informacji udzielić na temat tego, jakie są możliwości, żeby firmę zainteresować współpracą.
Czyli w takim razie wy musicie utrzymywać patenty, wybierać rynki, na których chcecie to chronić.
Tak.
Jak to finansujecie? Bo to są duże pieniądze.
To są bardzo duże pieniądze i do tego jest cała strategia. To nie jest tak, że patentujemy wszystko. Dlatego to, co jakby w sposób przemyślany podejmujemy decyzję, co patentować, a co na przykład zachować w know-how, bo kiedy patentować i właśnie gdzie. Pieniądze po części mamy na to w naszych jeszcze projektach badawczych, po części staramy się o takie projekty jak Patent Plus. Po części staramy się na tyle szybko zainteresować klienta, żeby na niego potem przerzucić już ten obowiązek patentowania dalej, bo wiadomo, że te środki są potrzebne na ochronienie i kontynuację tej ochrony są potrzebne bardzo duże, dlatego tutaj trzeba bardzo dużej ostrożności i po prostu strategii.
A jak przedsiębiorca zleca wam jakieś badania, jak wy wytwarzacie jakąś nową wartość, własność intelektualnej, to czy przedsiębiorca współdecyduje o tym, na jakich rynkach chronić tą technologię? No bo jeżeli ma to opłacać, to powinien współdecydować.
Absolutnie tak, więc to jest... Nowe technologie to jest gra zespołowa, a nowe technologie takie, w których chodzi o aplikacje, to gra zespołowa, w której musi być klient. Inaczej sobie tego nie wyobrażamy. On po prostu musi uczestniczyć w podejmowaniu różnych decyzji, bo po pierwsze ryzyko, po drugie koszty, więc to jest współodpowiedzialność.
No tak, to ryzyko się dzieli, ale koszty też się dzielą.
Tak.
A jakie projekty realizujecie w tej chwili?
Bardzo, bardzo dużo różnych projektów, bo kończymy realizację naszych projektów badawczych Nanomat i Biomet. Staramy się o nowe...
To są duże projekty.
To są duże, to są wielkie programy badawcze. Każdy z nich jest wart 100 milionów złotych. W związku z tym my na tą chwilę prowadzimy 60 projektów badawczych tak naprawdę, bo w ramach tych projektów są podprojekciki, my to nazywamy zadania badawcze, ale to są po prostu różnego rodzaju projekty badawcze. Jest tego cała masa. I z końcem roku one będą się kończyły, ale nasi naukowcy, których mamy na pokładzie, nasi liderzy laboratoriów starają się o kolejne projekty, wygrywają jakby kolejne. W związku z tym jest tego całkiem sporo.
Czy uważasz, że jest możliwe, aby taka organizacja jak wasza, jak Centrum Badań IT Plus, utrzymywała się wyłącznie z działań komercyjnych, czy taka pomoc instytucji finansujących jest potrzebna?
No tak się nigdzie nie dzieje. Takie organizacje się same nie utrzymują. Reguła jest taka, że w tych benchmarkach europejskich, że mniej więcej 1/3 to są środki, na które... które płyną, że tak powiem, ze środków państwowych na takie utrzymanie działalności podstawowej, na tak zwany standby, na prowadzenie tej części badań podstawowych, bo centrum też musi mieć jakąś część badań podstawowych po to, żeby się zasilać nowymi pomysłami. Więc praktyka jest taka, że mniej więcej 1/3 to są takie dotacje właśnie rządowe. 1/3, jak nie więcej, to są różnego rodzaju granty. I 1/3 to są środki właśnie ze współpracy z przemysłem, takie kontrakty komercyjne.
Okej, czyli dywersyfikacja przychodów porówną.
Tak, więc niestety to wsparcie państwa i zasilenie środkami publicznymi w takich organizacjach musi być, bo inaczej faktycznie one się same nie utrzymują.
Okay,
to... Nawet te, które mają kilkudziesięcioletnią tradycję w takich krajach jak Niemcy.
Mhm. No tak, tak, rzeczywiście są takie instytucje, które już długo są na rynku, natomiast nigdy nie skupiałem się na tym, jak one są finansowane, ale...
Jest to zdywersyfikowane.
Co chwilę się słyszy, że dostają jakieś granty, dostają jakieś nowe środki, tak. Więc tutaj widzę, że jest podobnie. No dobrze, to powiedz jeszcze o jakichś sukcesach waszych. Sporo pieniędzy dostaliście, więc co z tego wynikło?
Właśnie, i co my teraz z tego mamy?
Tak, co my z tego mamy?
To ja w takim razie spróbuję opowiedzieć, jak na różnych flankach te sukcesy się odnoszą, żeby każdego może jakoś zadowolić, co się u nas dzieje. Więc sukcesem jest na pewno to, że prowadzimy no, 60 projektów badawczych. Sukcesem jest to, że na tą chwilę już mamy 50 zgłoszeń patentowych i w dosyć krótkim czasie już mamy przyznanych 6 patentów. To po 2 latach to wcale nie jest od zgłoszenia, to wcale nie jest tak długo przy naszym systemie. Tutaj patrzę też na ściągę, ale rok temu uruchomiliśmy pierwsze laboratoria, pierwszych 14 laboratoriów i w tamtym roku już podpisaliśmy 170 takich umów komercyjnych na badania z klientami, więc zespół sprzedawców mocno pracował i ta tendencja jest teraz zwyżkowa, więc rozkręcamy się, że tak powiem. Nasze wynalazki zdobywają bardzo liczne medale na targach wynalazczości.
Nagrody widziałem na stronie.
To też nam trochę pomaga w późniejszych działaniach komercjalizacyjnych. Na pewno bardzo ważnym wydarzeniem, które niedawno miało miejsce, jest to, że jesteśmy wraz z innymi znamienitymi graczami, takimi jak KGHM, AGH, Politechnika Wrocławska, w Kids Row Matters, to super ważna kwestia w ogóle w rozwoju surowcowym całej Europy. Jeszcze z innej beczki, że tak powiem, prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, został szefem Rady Doradczej programu FED, to jest największy program badawczy w ramach Horyzont 2020, więc też jest to wielkie wyróżnienie. Nasi naukowcy, zarówno w Akademia Europea, jak i w Young Akademia Europea, to też o czym świadczy. Jeszcze z zupełnie innej beczki, na przykład Humanitarium, czyli taki park rozrywki naukowej dla dzieci, który jest przy EIT+, odwiedziło już 130 tysięcy dzieci, a w tamtym roku przeszkoliliśmy 300 nauczycieli z nowych form nauczania dzieci, tak żeby ten bakcyl nauki przez nich został złapany wcześniej niż później. Więc EIT+ naprawdę działa na wielu frontach. Założyliśmy 14 spółek technologicznych, z 2 już wyszliśmy.
To mnie najbardziej interesuje, właśnie te spółki technologiczne, z których wyszliście.
Wyszliśmy z spółki Incuvo i wyszliśmy z spółki Numet. Natomiast dzięki temu mogliśmy zainwestować w nową spółkę, która się nazywa Solutions 4GA i to jest spółka, która się zajmuje oświetleniem dla takich małych lotnisk.
A te spółki, z których wyszliście, to po jakim czasie i czy wiesz, orientujesz się, jaka była stopa zwrotu z tego działania?
Jeżeli chodzi o Incuvo, to już chyba troszkę ponad rok.
To szybko.
Była koinwestycja z Gizą i potem było wyjście. 70% była IRR stopa zwrotu, więc bardzo, bardzo wysoko. Z Numedu też wyszliśmy dosyć szybko i to też było w przeciągu 2 lat.
Koinwestor jakiś się znalazł? Czy?
Nie. Jeżeli chodzi o Numed, to po prostu znalazł się inwestor. Ta spółka się zajmowała wytwarzaniem. To było urządzenie do badania próchnicy wtórnej, takiej, która się rozwija pod plombą, jest niewidoczna. I tutaj też właśnie szybko znalazł się inwestor i dzięki temu spółka dostała kolejną rundę finansowania, mogła rozwijać technologię dalej.
Okej, a w tej chwili rozwijacie jakieś spółki, które szukają dokapitalizowania? Które albo chcielibyście je po prostu sprzedać, wejść z tej inwestycji?
Jest kilka spółek, które czekają na kolejną rundę właśnie, na to, żeby zainwestował.
Zareklamuj.
Najlepiej myślę, że wejść tak naprawdę na stronę, bo tam są ogłoszenia dotyczące tych spółek, z których chcemy wychodzić. Tutaj nie chcę naszemu zespołowi od spółek odbierać chleba, natomiast na pewno jako Inventyka i Nanovectors to są spółki, które ostatnio chyba miały ogłoszenie.
A czym się zajmują te spółki?
Ekoinwentyka zajmuje się lutnymi związkami organicznymi, ich, że tak powiem, utylizacją. Natomiast na przykład benzel toluen, ksylen to są takie rakotwórcze związki, które występują w powietrzu. Rakotwórcze, teratogenne, kancerogenne, dosyć paskudna sprawa. Natomiast Nanovektor zajmuje się zabezpieczeniami właśnie na poziomie nano różnego rodzaju materiałów, od materiałów ciekłych po materiały stałe i dysponuje czytnikami, które są w stanie w jednoznaczny sposób stwierdzić, że to jest właśnie ten materiał. I takie rozwiązania są przydatne w bardzo różnych kwestiach, bo wyobraźmy sobie, że na przykład jest firma budowlana, która nakłada u jakiegoś klienta nakłada swoje produkty na ściany. Jest tego bardzo, bardzo dużo i na przykład cztery różne produkty muszą być nałożone w określonej sekwencji, żeby ta ściana się nie zawaliła. I ona się zawala. I następuje proces reklamacyjny. No i w momencie, kiedy na przykład te produkty byłyby znakowane, to można powiedzieć, czy na przykład ta trzecia warstwa, jeżeli ta trzecia warstwa na przykład była nie tej firmy, tylko zostało zastosowane zupełnie coś innego, no to już jest podstawa do tego, żeby ten proces reklamacyjny w ogóle
okay, tutaj
nie miał
to sprawdzić
znaczenia.
Po prostu.
Można, więc w różny sposób można, może komuś zależeć na tym, żeby mieć pewność co do autentyczności danego rozwiązania.
Okej, okay, to jeszcze zapytam Cię o jedną rzecz. Do nas zgłaszają się firmy, które oczekują, że my dostarczymy im raczej gotowe rozwiązania technologiczne, które zapewnią im przewagi rynkowe. Czy jeśli zaproponuję tej firmie, żeby wytworzyła sobie takie działania, mogę przyjść z tym do Ciebie?
Bardzo zapraszam.
No i jak to wtedy będzie wyglądało? Że przychodzi taki przedsiębiorca, chciałbym ten proces po prostu omówić. Przychodzi przedsiębiorca, mówi, że potrzebuje, nie wiem, nowego materiału, który zwiększy mu, nie wiem, wydajność produkcji albo wytrzymałość, albo będzie bardziej elastyczny. No i on składa swoje zapotrzebowanie razem ze swoim działem badawczo-rozwojowym albo z konstruktorem. No i z kim się rozmawia, z kim się podpisuje umowę, jak to wygląda? Tak, opisz proszę ten proces, tak krok po kroku.
Czyli klient oczywiście dostaje opiekuna po stronie business development, taką osobę, która po prostu się nim zajmuje. Bardzo szybko doprowadzamy do spotkania, podczas którego są już specjaliści, bo eksperci powinni rozmawiać z ekspertami.
To prawda.
I stwarzamy warunki do tego, żeby nasi naukowcy, czy zespół naukowców mógł się spotkać w dogodnym dla klienta czasie i miejscu razem.
Mamy
miejsce. Tak. Dosyć szybko podpisujemy umowę o zachowaniu poufności, żeby wszyscy czuli się komfortowo i żebyśmy mogli w sposób otwarty rozmawiać o tych rozwiązaniach dla klienta. No i następuje cały proces dochodzenia do tego, co jest potrzebne, takiej pogłębionej diagnozy połączonej z warunkami, w jakich klient pracuje, jakie parametry są dla niego ważne, jakie są warunki brzegowe tego projektu. Zastanawiamy się, czy my jesteśmy w stanie to zrobić sami, na przykład, czy jeszcze do tego elementu potrzebujemy jakiś inny zespół. Tworzymy takie konsorcjum, że tak powiem, naukowo-przemysłowe. Zastanawiamy się, w jaki sposób to sfinansować, ponieważ tych możliwości jest trochę.
Czyli to nie jest tak, że przedsiębiorstwo za to płaci, tylko przedsiębiorstwo może sobie sfinansować to z jakiegoś projektu.
Oczywiście, że tak. Przedsiębiorca może za to zapłacić. Przedsiębiorca może razem z nami się wystarać o projekt dofinansowywany ze środków unijnych. Część rzeczy my możemy wykonać, tylko że wtedy warunek jest taki, że ta własność intelektualna przejdzie na nas, bo my dysponujemy na razie tylko środkami właśnie unijnymi w ramach tych projektów Nanomat i Biomet, ale też w pewnym momencie, żeby rozpocząć, może klientowi na tym zależeć. Więc przedstawiamy szczerze każdą z opcji, bo każda ma jakiś ciężar za sobą, prawda? Związany czy z ryzykiem, czy z czasem, czy z wielkością inwestycji.
No i ja tutaj w innych miejscach.
Dokładnie. I po prostu podejmujemy decyzję. A gdzieś tam z tyłu są różni ludzie, którzy są potrzebni do tego procesu, tak jak prawnicy, tak jak specjaliści do spraw komercjalizacji. Oni są po prostu w różnych elementach włączani do tego zespołu projektowego, tak żeby opakować cały ten projekt.
A czy jest jakaś szansa, żeby przedsiębiorca był dysponentem praw do tej technologii w 100% po współpracy z Wami?
Tak, no na przykład mieliśmy takie zlecenie z firmy ML System z Rzeszowa, która dotyczyła rozwiązań fotowoltaicznych I ponieważ firma w 100% płaciła za ten projekt, okay, to po prostu rozumiem. Własność intelektualna należała.
Czyli ten, kto płaci, ten jest właścicielem.
Okay. Dokładnie tak.
No dobrze, bardzo Ci dziękuję za odpowiedzi na wszystkie pytania. Chciałbym zakończyć kolejną część. Wymęczyłem Cię chyba, cały czas Ty mówiłaś praktycznie.
Tak, ale tutaj dostałam bardzo dobrą herbatę z lipy. Polecam.
herbata dobra, faktycznie. Teraz chciałem przejść do takiej luźniejszej części. Chciałbym Cię zapytać o przyszłość, jak sobie ją wyobrażasz, jak to widzisz. Jakie są Twoje odczucia na temat stanu polskiej nauki? Jakie mamy bariery i jakie możliwości?
Chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w polskiej nauce jest dużo do zrobienia. To ja nie zamierzam tutaj biadolić na ten temat, tylko, ale ostatnio przepełnia mnie tak naprawdę dużo entuzjazmu, bo spotykam w bardzo różnych miejscach niesamowitych ludzi uwikłanych w naukę, którzy chcą zmieniać świat. Począwszy od tych, których spotykam w EIT+, bo do nas nasi naukowcy to są w większości ludzie, którzy przez kilka lat pracowali w instytutach, które współpracowały z przemysłem za granicą. Mhm. Tak jak dr Katarzyna Komorowska, dr Michał Nikodem, dr Filip Granek. Oni wszyscy są po doświadczeniach naprawdę znamienitych ośrodkach zagranicznych. Wrócili do Polski po to, żeby we Wrocławiu robić naukę dla przemysłu. To brzmi naprawdę ku pokrzepieniu serc, natomiast tak. Z drugiej strony też spotykam się w różnych miejscach z takimi samymi przejawami. Na przykład jak miałam wielką przyjemność pracować z obywatelami nauki nad paktem dla nauki, to naukowcy z całej Polski, którzy spędzają dziesiątki godzin poza rozwijaniem swojej podstawowej działalności naukowej na to, żeby tworzyć pomysły na to, jak zmieniać polską naukę. Energia, która drzemie w tym zespole, jest po prostu niesamowita. Tak samo jak patrzę na moich kolegów z Top 500 Innovators, którzy też poświęcają naprawdę dziesiątki godzin.
Ty też brałaś udział w tym programie.
Tak, też brałam udział i na przykład w ramach stowarzyszenia Top 500 Innovators robimy Design Thinking Week. I to jest wydarzenie, które naprawdę dostarcza bardzo fajnej wiedzy, ale też świetnej dawki takiej pozytywnej energii, która trafia w świat naukowy. Więc wiadomo, że dużo trzeba w polskiej nauce zmieniać, ale ja widzę tyle przejawów takiej właśnie dobrej energii, takiej chęci działań oddolnych, ale już z takim naprawdę wielką siłą, że ja wierzę, że niedługo to się wszystko zacznie zmieniać i sprawię to w dobrym kierunku, bo świadomość ludzi w nauce, co i gdzie trzeba naprawić, jest wielka, więc jestem dosyć spokojna. To musi trwać, ale naprawdę widzę tyle przejawów dobrego dziania się, że to jest naprawdę budujące.
Ja pamiętam, jak kilka lat temu rozpoczynałem pracę w branży, to jak chodziłem na różnego rodzaju spotkania, to musiałem mówić prostym językiem, żeby ci ludzie zrozumieli, o czym ja mówię i co ja w ogóle robię. Natomiast ostatnio byłem na konferencji, nie takiej mocno branżowej, ale dotyczyła pracy nad i korzystaniem z nie swoich zasobów. No i tam rozmawiało mi się bardzo swobodnie, więc jakby ta wiedza taka powszechna jest jakby zwiększyła się.
Absolutnie tak. Mamy wspaniałych naukowców i właśnie
i chce się ludziom, tak jak mówiłeś.
Chce się, bardzo się chce i to naprawdę niesamowicie. Wyjeżdżamy gdzieś pod Warszawę i po prostu zamiast weekend spędzić z naszymi rodzinami, ciężko do nocy pracujemy, zastanawiając się nad tym, jak powinna wyglądać nauka w przyszłości.
Mówisz
to jest
o obywatelach nauki.
Mówię o obywatelach
nauki. Mieliśmy odcinek o obywatelach nauki, więc odsyłam słuchaczy i widzów do chyba czwartego odcinka. Tak. Mówiłaś też o design thinking, też mieliśmy o tym odcinek, więc też jakby zapraszam do sprawdzenia wcześniejszych odcinków. Ja mam podobne zdanie do ciebie, jeśli chodzi o odczucia na temat stanu polskiej nauki. A chciałem cię jeszcze zapytać o jakiś ciekawy wynalazek z ostatniego czasu, który przykuł twoją uwagę.
No muszę do EI tu nawiązać, no bo przecież kto się pochwali, jak nie ja, więc jedno z ostatnich naszych zgłoszeń patentowych, chyba o nim powiem, epitop bakteryjny, który umożliwia tworzenie bezpiecznej szczepionki przeciwko bakteriom Enterobacteriaceae. Chodzi o to, że te bakterie, ten szczep bakterii wywołuje biegunkę,
U dzieci.
No nie tylko, natomiast generalnie biegunka jest jednym z pięciu najgroźniejszych czynników powodujących śmiertelność u dzieci do lat 5 na świecie. No i szczególnie w tych krajach biednych to po prostu jest plaga. W związku z tym znajdowanie bezpiecznych rozwiązań skutecznych w tym kierunku jest niezwykle ważne. I myślę, że to jest jeden z takich, wynalazków, który ostatnio przykuł mocno naszą uwagę i którym się zajmujemy.
Okej, okay. A na jakim etapie jest ten projekt?
Zgłoszenie patentowe.
Zgłoszenie patentowe, czyli jeszcze troszkę trzeba czasu.
Tak,
szukacie
pewnie
finansowania, żeby to popchnąć dalej?
Oczywiście. Nasz zespół komercjalizacyjny mocno pracuje nad tym, żeby w ogóle zainteresować tym rozwiązaniem różnego rodzaju firmy, więc bardzo, bardzo dużo działamy. Oczywiście na całym świecie.
Trzymam kciuki.
Bardzo mocno trzeba trzymać
kciuki. Tak, trzeba trzymać kciuki i trzeba głosić.
Żeby nasze technologie faktycznie zdobywały świat i stawały się potrzebne.
Tak, żebyśmy musieli mówić o amerykańskich naukowcach.
Tak, polskich naukowcach.
Polskich naukowców.
Polskich świetnie zarządzanych instytucjach badawczych.
To jeszcze na koniec kierunki rozwoju nauki za 5, 10, 15 lat. To jest też stały element. Będziemy to sprawdzać potem, kto miał rację.
Mhm. No, z takich moich marzeń za 5 lat to ja bym chciała, żeby kierunek był taki, że faktycznie powstała platforma do współpracy na poziomie przemysłu. To znaczy te wszystkie działania, które są podejmowane teraz przy wsparciu środków unijnych, że spowodują, że za 5 lat faktycznie ilość jednostek badawczo-rozwojowych w przemyśle absolutnie znacząco wzrośnie. No. Dzięki temu pojawią się potrzeby na badania i rozwój, więc tego sobie życzę i za to mocno trzymam kciuki. Jeśli chodzi o perspektywę 10 lat, to marzy mi się, żeby faktycznie mówiło się o polskich wynalazkach na arenie międzynarodowej.
To już będzie po horyzoncie.
Dokładnie. I żeby ten horyzont, no właśnie, żeby to wszystko spowodowało, że faktycznie ta masa krytyczna powstanie i że świetne pomysły przebiją się do mainstreamu i faktycznie na świecie będzie się mówiło o dobrych polskich technologiach i o dobrym polskim zarządzaniu właśnie jednostkami badawczymi. Mhm. Chciałabym, żeby to był taki synonim z innowacyjnością, polskie dobre zarządzanie jednostkami badawczymi, żeby się kojarzyło z innowacyjnością, z nowym duchem i z takim nowym myśleniem. A jeśli chodzi o 15 lat, to
25.
25 to 25. To bym chciała i tak mi się marzy, żeby nasze uniwersytety były na liście szanghajskiej.
Okej, okay, to też trzymamy kciuki, wszystko wskazuje
nie
na to,
jeden,
że może
tylko
się
kilka,
znaleźć,
właśnie tak? Tak, żeby tak było, ja trzymam kciuki.
Tak. Bardzo Ci dziękuję, Patrycja, za dzisiejsze spotkanie. Bardzo ciekawie opowiadałaś o tym, czym się zajmujecie.
Ja bardzo zapraszam wszystkich do Wrocławia, do Wrocławskiego Centrum Badania IT Plus, to po prostu trzeba zobaczyć.
Trzeba to zobaczyć. Ja dziękuję Ci jeszcze za to, że przyjechałaś tutaj z tak daleka do nas, żeby tutaj porozmawiać o tym, czym się
już
zajmujecie.
Już nie jest tak daleko. 3:40 się jedzie, więc
Pendolino
tak, można też przylecieć, samochodem też się już krótko jedzie, więc już właśnie mamy bardzo blisko.
Przylecieć
zapraszam do współpracy.
To nawet godziny nie będzie.
No właśnie, 45 minut to można się można się dobrze jeszcze nie rozkokosić w fotelu.
Można
już się jest we Wrocławiu, można nie siadać.
Zapraszam widzów do słuchania innych naszych kanałów, bo mamy jeszcze kanał kino, mamy kanał technologie, mamy prawny kanał, mamy kanał naukowy, więc sporo się u nas dzieje, więc zapraszam widzów do słuchania wszystkich naszych kanałów. No i pamiętajcie, żeby dać lajka na Facebooku i czekajcie na kolejny odcinek.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.